Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam państwu. Słuchacz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie prezesie, ostatnie sporo informacji z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafiło do mediów, między innymi o dofinansowaniach, które trafiły na Pomorze. Takie największe to 13 milionów złotych w ubiegłym tygodniu do Kartuz w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Ile trafi do tych poszczególnych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić kopciucha na bardziej ekologiczne?
Panie redaktorze, największe, jakie trafiło w zeszłym roku, to dofinansowanie z czystego mieszkania, ciepłego, czystego powietrza. Czyste mieszkanie, ciepłe powietrze.
Ale skupmy się na tych ostatnich miesiącach.
Ale chciałem tutaj tylko powiedzieć, że to jest 95 milionów, które trafiły do naszego województwa. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo dzięki temu, że współpracujemy z Narodowym Funduszem, uzyskujemy takie możliwości. Ciepłe mieszkanie to jest kolejna odsłona programów Narodowego Funduszu, które są współrealizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w ramach którego wymieniamy źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych.
Wcześniej te programy dotyczyły bardziej budynków jednorodzinnych, prawda? To na tym się skupiliście.
Właśnie Czyste Powietrze to jest dedykowany program dla budynków jednorodzinnych. Jest ogromnym sukcesem realizowany program, a Ciepłe Mieszkanie jest dedykowane dla budynków wielorodzinnych. I w ramach tego na nasze województwo zostało przeznaczonych 79 milionów złotych. To jest alokacja, pełna alokacja. I największa kwota, w zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę w gminie Kartuzy, trafi do Kartuz. To jest prawie 13 milionów, 12 milionów 750 tysięcy alokacji. No, życzymy panu burmistrzowi, żeby był w stanie wydać te pieniądze, bo to nie jest mała kwota. Wiemy, że zainteresowanie jest ogromne, ale to jest aż około 500 źródeł ciepła do wymiany. Dotacja wynosi między 15 a 37 tysięcy złotych, w zależności od oczywiście zasobności portfela beneficjenta. Ale przede wszystkim ważny jest cel. Ograniczenie emisji, ograniczenie smogu w małych i w dużych ośrodkach miejskich w naszym województwie.
To według waszych danych w samych Kartuzach emisja dwutlenku węgla rocznie obniży się o 17 tysięcy ton.
Tak.
To dużo? To tak, przyjmijmy skalę miejscowości właśnie takiej jak Kartuzy, czy nie wiem, jak Przodkowo, czy jak Kościerzyna. Jaka to jest skala mniej więcej?
To jest przede wszystkim, panie redaktorze, spora skala z uwagi na to, że nie tylko o emisji dwutlenku węgla tutaj mówimy. Mówimy przede wszystkim o emisji całej masy różnych szkodliwych substancji, pyłów, związków siarki, związków azotu, które są emitowane wtedy, kiedy opalamy się na przykład węglem albo, co gorsza jeszcze, drewnem niewiadomego pochodzenia. I o tym mówimy przede wszystkim. Zmniejszenie, obniżenie emisji dwutlenku węgla to jest oczywiście niezwykle istotna sprawa dla naszego klimatu. No ale pamiętajmy, że powietrze nie zna granic i to, że my dzisiaj obniżymy emisję dwutlenku węgla w Polsce czy w Europie, nie ma dużego wpływu w takiej sytuacji, kiedy Chiny odpalają kolejną
elektrownię. I nie podpisały żadnych porozumień, jeśli chodzi o...
I nie mają zamiaru, jak to tak wygląda.
To porozmawiajmy jeszcze o tej jakości powietrza, bo to nie tylko Kartuzy. Pan wspomniał program zeszłoroczny, ale porozmawiajmy o kolejnej pomorskiej miejscowości, która także w trochę inny sposób, ale także jest bardziej ekologiczna, Oredzie. Tam także dofinansowaliście w ramach pożyczki blisko 2,5-milionowej na realizację przedsięwzięcia podłączenia budynków do gdyńskiej sieci ciepłowniczej.
Zgadza się. Koksik Reda realizuje bardzo ambitną inwestycję. Likwiduje tak naprawdę, w zasadzie można powiedzieć, prawdopodobnie przejdzie do zimnej rezerwy. To źródło, które w tej chwili tam funkcjonowało przez wiele lat. Mieliśmy je okazję oglądać. To jest jedno z pierwszych nowoczesnych źródeł w ogóle na Pomorzu, które zostało wybudowane. Też warto o tym pamiętać. W tej chwili dzięki temu, że zostanie podłączony do nowoczesnych źródeł wytwórczych w Gdyni, no, dojdzie do znowu istotnej zmiany, z istotnej redukcji zarówno emisji CO2, jak i innych substancji szkodliwych dla naszego zdrowia i życia.
Mówimy o substancjach szkodliwych, o tym, że będzie zdrowiej, czyściej, a jak to się odbija na portfelu mieszkańców? Bo to nad tym na pewno się zastanawiają ci, którzy w ogóle planują przystąpić do takiego programu, czy podłączyć się do sieci ciepłowniczej.
Zdecydowanie ten sezon pokazał, że jest to opłacalne. Oczywiście każda zmiana prośrodowiskowa musi być również wsparta pewnym rachunkiem ekonomicznym. Ona dopiero wtedy jest trwała, jeśli nam się to opłaca również. To jest idea, która nam wszystkim przyświeca, zarówno Narodowemu Funduszowi, który realizuje różnego typu programy, jak i Wojewódzkiemu Funduszowi. Widzimy, że te zmiany się opłacają, widzimy, że nasi obywatele podejmują coraz częściej z własnej inicjatywy decyzję o tym, żeby zmieniać. Nie tylko dlatego, że są świadomi i dlatego, że chcą dbać o środowisko, ale również dlatego, że to się zdecydowanie opłaca.
Czy ta zmiana w takich mniejszych miejscowościach, na Kaszubach, na Powiślu, czy też jest widoczna? Czy tam jednak cały czas zostają ludzie przy tej tradycji, że ten piec jednak musi być, w razie czego wrzucimy tam cokolwiek, byleby ogrzać mieszkanie?
No trudno jest walczyć z przyzwyczajeniami, które mamy czasami jeszcze od czasów wojennych, bo w zimno zawsze wydawało nam się większym wrogiem niż smog na przykład. Smogu nie widać za bardzo. Smog negatywnie wpływa na nasze zdrowie, ale bardzo powoli. Tak jak palenie papierosów. Nie umiera się od pierwszej paczki. Tak samo od smogu nie umiera się od pierwszego wdechu. Natomiast od zimna można po prostu umrzeć bardzo szybko. I to jest dość istotne zjawisko, które ma wpływ również na podejmowanie decyzji. Polacy się boją zimna. Mieliśmy dość ostre zimy w przeszłości. Ja do dzisiaj mam w pamięci mojego ojca, który regularnie zimą za ciepło się po prostu ubierał, bo przeżył mróz taki siarczysty, który odbierał życie.
Ekologiczne zmiany wymagają czasu, wymagają zmiany nastawienia ludzi. Kolejny program, który trwa i do którego nabór prowadzicie, to agroenergia, tym razem dla rolników. Dofinansowanie na zakup montażu i zakupu fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła czy magazynów energii. Jak ta grupa patrzy na tą zmianę? No bo to jest zmiana, odwrócenie biegunów, tak?
Zgadza się. To też jest, też cały czas prowadzimy kampanie promocyjne wśród rolników. Oprócz tego programu, dzięki któremu udało nam się przekazać do naszego województwa 1 000 000 zł w zeszłym roku dotacji na ten cel, na wymianę źródeł ciepła, na montaż paneli fotowoltaicznych na terenach rolniczych. Też widzimy zainteresowanie biogazowniami rolniczymi, widzimy zainteresowanie podłączaniem się do tych źródeł ciepła na terenach rolniczych, więc świadomość rośnie, niewątpliwie. Rośnie potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań. Nasi obywatele widzą, że pewne zmiany muszą się dokonać. I to zarówno ze względu na to, co dzieje się w naszym środowisku, ze względu na zmianę klimatu, jak i też na uwarunkowania geopolityczne, nie oszukujmy się, i ekonomię, z którą mamy na co dzień do czynienia.
Czy to znaczy, że za 20-30 lat przejeżdżając przez Kaszubę nie będziemy już widzieli pięknych krajobrazów, tylko lustra elektrowni słonecznych, paneli?
Na pewno nie. Na pewno tak nie będzie. Sądzę, że za 30 lat będziemy widzieli piękną przyrodę Kaszub, którą chcemy chronić i której świadomość ochrony rośnie zdecydowanie. Widzimy to i to też powoduje, że jesteśmy bardziej zmotywowani jako Wojewódzki Fundusz, jako zespół Wojewódzkiego Funduszu do pracy w tym zakresie.
Czyli te dofinansowania nie trafiają do takich miejsc, które wzbudzają wątpliwości czy natury ekologicznej, czy natury po prostu estetycznej.
Tak, estetyka jest jeszcze osobnym aspektem. Mówi się, że o gustach się nie dyskutuje, więc niektórym się po prostu nie podobają panele fotowoltaiczne, ale jest coraz więcej możliwości. Powstają panele, mamy perowskity w Polsce, które są bardzo cieniutką folią, tak naprawdę nakładaną na elewację budynku. Mamy panele w kształcie dachówek, mamy czerwone panele fotowoltaiczne. W zasadzie, jeśli chodzi o estetykę, też w tej kwestii dzieje się bardzo dużo, bo faktycznie ona stanowi wyzwanie, to powoduje pewien opór. Nie chcemy montować czegoś, co wygląda brzydko. Szpeci nam krajobraz, to przecież jest jeden z argumentów przeciwko wiatrakom na lądzie. Szpecenie krajobrazu. Jak jedziemy przez Republikę Federalną Niemiec na północy, to tam rosną lasy. Po prostu wiatrak.
To jeszcze pytanie o ekologię, choćby tych paneli fotowoltaicznych, po tym jak przestaną spełniać swoje funkcje, po tym jak ich opłacalność, wydajność spada do takiego poziomu, no, że trzeba je wymienić. Co się z nimi dalej dzieje?
No, dalej trzeba je przetworzyć. Zaczęły się już rozwijać inicjatywy w zakresie recyklingu. To jest całkiem spora ilość różnych rzadkich związków chemicznych. Ich odzyskanie będzie w najbliższym czasie dla nas priorytetem. Zaczyna się rozwijać przetwórstwo wtórne, surowców wtórne, tak zwany urban mining, poszukiwanie rzadkich pierwiastków. Ja jestem przekonany, że oczywiście każde urządzenie elektryczne, czy to mówimy o panelach fotowoltaicznych, czy o magazynach energii.
Czy o skrzydłach wiatraków, o których głośno ostatnio.
Czy o skrzydłach wiatraków. Dzisiaj je zakopujemy, ale jestem przekonany, że niebawem będziemy je wydobywać z powrotem i przetwarzać, bo one po prostu są pewnym zasobem, który być może jeszcze dzisiaj nie do końca umiemy z niego skorzystać, ale to się zmienia i bardzo szybko się zmienia.
Panie prezesie, porozmawiajmy jeszcze o waszym wsparciu dla jednostek OSP, Ochotniczych Straży Pożarnych. Kilka dni temu ruszył nabór do akcji Florek Wsparcie dla OSP. Pomorskie Ochotnicze Straże Pożarne mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu. Co będzie można zakupić dzięki waszemu wsparciu?
Program Florek jest dedykowany dla strażaków, którzy chcą zakupić drobny sprzęt. Mamy dwa programy, bliźniacze, Florian i Florek. Duży Florian to jest ciężki sprzęt, samochody strażackie. Natomiast Florek to jest przede wszystkim wyposażenie typu pilarki, piły, ubrania ochronne, kaski, rękawice, cała masa sprzętu, który jest niezbędny do gaszenia pożarów, który ma określoną trwałość, który jest atestowany, który musi być wykorzystywany zgodnie z określonymi regułami. I staramy się, żeby ten sprzęt również trafiał do strażaków, bo to gwarantuje ich skuteczność. To gwarantuje, że rzeczywiście będą tą służbą, która jest na pierwszej linii frontu, będą przygotowani do tego, żeby nas chronić przed różnymi anomaliami, a mamy ich coraz więcej z uwagi na zmieniające się.
Czy to jest
też
forma uzupełnienia tego sprzętu, który dzięki hojności strażaków trafił na Ukrainę?
Przede wszystkim mówimy o tym, że jest to przygotowywanie straży pożarnej na zmianę klimatu i taka jest prawda, bo straż pożarna musi mieć więcej sprzętu w tej chwili, musi mieć sprzęt lepszej jakości, a to, że przy okazji strażacy podzielili się ze swoimi kolegami z Ukrainy, to uważam, że tylko świadczy o nich dobrze.
O strażakach z OSP wiele rzeczy świadczy dobrze i z tym się chyba wszyscy zgodzimy.
Zdecydowanie. Druhowie to jest nasza podpora społeczna.
I bardzo dziękuję za rozmowę. Na koniec wielka pochwała dla strażaków i z Ochotniczych Straży Pożarnych i z Państwowej Straży Pożarnej.
Wielki
dziękuję
szacun.
Bardzo.